Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Kamil Drucis z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy z pomocą chirurgii można radykalnie pozbyć się nowotworu i na przykład na tym w ogóle zakończyć proces leczenia? Jest to w ogóle możliwe?
Oj, to jest trudne pytanie, ponieważ w medycynie jest bardzo często tak, że nie jest 0-1. Więc to może odpowiem trochę przewrotnie. I tak, i nie. Są nowotwory, które wyleczalne są w całości tylko i wyłącznie chirurgicznie. Czyli na przykład najczęstszy nowotwór na świecie, czyli nowotwór skóry, rak skóry podstawnokomórkowy, który często budzi bardzo duży niepokój i stres u pacjentów, bo przychodzą z rozpoznaniem od patologa, że mają raka. Ten nowotwór nie daje nigdy przerzutów i wycięty radykalnie, czyli w całości, jest wyleczony również w 100%. Więc odpowiedź jest tak, ale w większości nowotworów złośliwych nie da się uzyskać wyleczenia, czy nie da się wyleczyć człowieka, lecząc tylko jedną techniką, czyli nie da się leczyć tylko nożem, tylko radioterapią, tylko chemioterapią, immunoterapią. Zawsze, żeby uzyskać najlepszy efekt, jest konieczna współpraca wielu lekarzy.
To jest proces po prostu, tak? Proces terapeutyczny, który często rozpoczyna na przykład zabieg chirurgiczny, ale to na nim się nie kończy.
Dokładnie. Historia w ogóle leczenia nowotworów pierwotnie opierała się na takich nazwiskach jak Hallstedt czy jeszcze jego poprzednicy, gdzie im większy zrobiło się zabieg, tym była większa szansa. I to była prawda. Tylko w tym momencie uzyskiwano wyleczalność rzędu 20, 40, 50%. I dalej chirurgia daje nam takie procenty wyleczeń. Ale dzięki temu, że łączymy właśnie z innymi technikami, z technikami onkologii klinicznej, radioterapii, to te procenty są większe i w wielu nowotworach sięgają 100%.
To dlaczego nie zawsze daje się wyciąć cały nowotwór? Bo rozumiem, że mamy na myśli tak zwanego guza, ale ten guz, że tak powiem, jak to jest właśnie, jak to jest, że czasami się, można go przeciąć na pół na przykład, nie wiedząc, czy go widać, jak to wygląda, jak już jesteście na sali operacyjnej i prowadzicie taką operację jako chirurdzy.
Znaczy problem polega na tym, że nowotwór to nie jest tylko magiczna jakaś zła kulka w naszym ciele. W
ogóle, pacjentom się kojarzy, że to jest taka kuleczka, wygląda jak jakiś groszek na przykład o gładkich ścianach i łatwo tam wyciąć, prawda?
Tak, bo to w ogóle często czuć, na przykład właśnie jakąś kulkę pod skórą, czy w piersi, czy w dole pachowym, a na badaniach obrazowych jest jakaś kulka, no więc człowiek kojarzy nowotwór z tym miejscem i z jakąś kulą, która jest jakoś ograniczona. Czyli jeżeli przyjdzie chirurg, wytnie tą kulę z marginesem, czyli z fragmentem, to nie ma raka.
Nowotwór, to nieprawda.
Nie. A nowotwór złośliwy jest to nasza własna tkanka, która zatraciła swoją zdolność do zachowywania się w sposób przyzwoity. A po pierwsze przestaje robić to, do czego była powołana, czyli traci swoją funkcję. A po drugie zatraciła to, co tworzy społeczeństwo, czyli zatraciła zdolność do trzymania się razem. Czyli te komórki przestają robić to, co do nich należy i przestają się trzymać razem, czyli odrywają się od guza pierwotnego
i
przemieszczają się
gdzieś,
dokładnie tak, krwią albo chłonką do różnych innych narządów.
A może być tak, panie doktorze, że na przykład jest, no bo ludziom się kojarzy jak z tą kulką, tak? I tak też ten kształt nowotworu jest często w jakichś grafikach w internecie pokazywany. Być może to jest właśnie błąd. On może być bardziej podobny na przykład zamiast tej kulki do jakiejś takiej ośmiorniczki, tak? Z jakimiś takimi odnóżami, które może mieć różny kształt, tak?
Ale jedno to jest to, co widzimy i to bardzo często jest kształt właśnie kuli, czy jakiegoś takiego owalu, ale ten nowotwór, jeżeli mówimy o nowotworze złośliwym, nie ogranicza się do tego. On penetruje poza to, co widzimy, czy widzimy w badaniach obrazowych, czy co widzimy naszymi oczami. Dlatego zawsze nowotwór złośliwy wycina się z jakimś marginesem i w większości nowotworów złośliwych usuwa się dodatkowo jeszcze węzły chłonne okoliczne, chociaż mogą być niezmienione. I to jest bardzo często właśnie rozmowa z pacjentami, którzy pytają, doktorze, pan mi wytnie tylko tego raka z piersi, to po co węzły, przecież WSG są zdrowe. Okej, WSG są zdrowe, bo badania obrazowe nam pokazują, że tam nic nie ma.
Ale na poziomie komórkowym może to zupełnie inaczej wyglądać. Inaczej.
I tak samo jest z tą kulką, którą widać własnymi oczami czy w badaniach obrazowych. Ona jest jakoś ograniczona dla nas. Ale w rzeczywistości te komórki znajdują się poza tą kulką. Na przykład w przypadku raka piersi, gdzie jest ten nowotwór złośliwy, to towarzyszy mu w otoczeniu nowotwór, który jeszcze nie jest złośliwy, tak mówiąc bardzo potocznie, czyli rak wewnątrzprzewodowy czy rak in situ.
Czyli takie przednowotworowe stany, tak? Można powiedzieć.
Mówiąc takim potocznym językiem, tak. W związku z tym cały problem polega na tym, żeby po pierwsze usunąć go z marginesem zdrowych tkanek, ale po drugie, żeby ten margines był na tyle duży, żeby był radykalny i na tyle mały, żeby człowieka nie okaleczać bardziej niż to jest konieczne.
A jeśli chodzi o takie wrażenia, już jak wracam na tą salę operacyjną, czy chirurg może łatwo rozróżnić tą masę nowotworową od zdrowych tkanek, tak po prostu patrząc, czy to się różni, nie wiem, kolorem, konsystencją, jak wygląda nowotwór ogólnie? Jak może wyglądać? Bo pewnie, znaczy, tak jak pan mówił, że różne mogą tutaj być postaci.
Ogólnie rzecz biorąc, medycyna byłaby bardzo prosta, gdyby się opierała tylko na naszym spojrzeniu, że patrzymy na coś i wiemy, co to jest. Pacjenci często pytają, doktorze, na co to wyglądało. A moja odpowiedź jest zwykle taka, że mam nadzieję, że w trakcie zabiegu nie zobaczę nowotworu, że będę się poruszał w tkankach, które są zdrowe, wiedząc, że ten nowotwór jest jakby nimi pokryty, czyli że uzyskałem margines. A sam nowotwór jest miejscem, gdzie panuje duży chaos, czyli im fragment ciała mniej przypomina zdrową tkankę, tym jest większa szansa, że jest to nowotwór, ale nigdy rozpoznanie się nie stawia na oko i nigdy się...
No to skąd wiadomo, w którym miejscu trzeba ciąć?
Po pierwsze, przed zabiegiem opieramy się na badaniach obrazowych, czyli patrzymy, gdzie ten nowotwór powinien się znajdować. Jeżeli chodzi na przykład o pierś, to w trakcie zabiegu rozpoczynamy od tego, że oznaczamy sobie ten guz pod USG, czyli wiem, gdzie on jest widoczny w USG. Następnie usuwamy go tak, że tkanki, które go otaczały, dla nas wizualnie są tkankami zdrowymi, a w badaniu USG czy mamografii śródoperacyjnej widać, że ten margines jest też zdrowy. To dalej nie świadczy o tym, że on jest zdrowy, bo patolog może nam powiedzieć, że ten nowotwór ciągnął się dalej, wtedy jest konieczność drugiego zabiegu. Ale jak wygląda nowotwór?
Tak konkretnie nie da się opisać, tak? Bo może...
Nie, znaczy brakuje mi jakiegoś dobrego odniesienia.
No bo ludzie sobie myślą, że to widać po prostu, że na przykład normalna zdrowa tkanka jest na przykład jakiegoś tam koloru, a tkanka nowotworowa będzie, nie wiem, szara, czarna albo jakaś ogólnie taka zmieniona, tak? To niekoniecznie tak jest.
To jest w ten sposób, że jeżeli coś nie przypomina tkanki normalnej, to jest większa szansa, że jest tkanką nowotworową, ale tak jak mówię, no, oczami się tego nie da rozpoznać. My w ogóle potrzebujemy trochę tej magii, bo kiedyś mi pacjentka zapytała, czy ten rak, który ma, to jest samiec czy samiczka i powiem szczerze, że ja się poddałem, bo nie za bardzo wiedziałem, jak odpowiedzieć, ale pytała z takim pełnym przekonaniem i chodziło jej o to, że samiec jest bezpieczniejszy, bo samiczka może złożyć jaja. Czyli to właśnie to, co wspominałaś, no, że na przykład pojawiają się kulki gdzieś, nie? Więc dla niej te kulki to były jaja. My potrzebujemy jakoś sobie to porównać do takiej rzeczywistości, w której żyjemy.
A dlaczego czasem zabieg operacyjny nie jest pierwszym etapem leczenia? Że pacjent na przykład słyszy, no nie możemy operować, bo jednak większość pacjentów pewnie chce się tego nowotworu pozbyć jak najszybciej i czeka na ten zabieg operacyjny, prawda, żeby to leczenie przeprowadzić.
Znaczy my wiemy, że w niektórych nowotworach, jeżeli rozpoczniemy od leczenia systemowego, to są właśnie te metody onkologii
systemowego, kliniczne. Czyli działającego na cały organizm.
Dokładnie.
Takiego.
Chemioterapii, immunoterapii, czyli leków podawanych, które otrzymuje jakby cały organizm pacjenta, to poprawiamy rokowanie na dwa sposoby. Po pierwsze, walczymy z tym, czego nie widzimy, czyli z jakimiś komórkami, które mogą znajdować się poza tym guzem pierwotnym, a po drugie widzimy, jaki efekt to leczenie wpływa, odnosi się, znaczy jaki efekt
ono
to
działa
leczenie
po prostu,
działa
tak?
na guz, tak.
Czy działa.
Czy on się zmniejsza, a bardzo często też na przykład, jeżeli chodzi o panie, to lepszy efekt estetyczny uzyskujemy, jeżeli wycinamy guz, który ma centymetr, niż guz, który ma 3 centymetry. Teoretycznie w obu przypadkach to leczenie jest możliwe chirurgiczne jako pierwsza, to jeszcze też zależy od typu nowotworu. bo to jest chyba jeszcze jedna rzecz, o której nie rozmawialiśmy. Właściwie nie ma jednego raka piersi, jednego raka jelita, jednego raka jajnika. My coraz więcej wiemy o tych nowotworach.
Biologicznie się różnią.
Potwornie. I są takie nowotwory, które rokują fantastycznie i na przykład u starszej osoby można zastosować tylko leczenie tabletkami i ta osoba pożyje długo i nie umrze na ten nowotwór. I są takie nowotwory, gdzie trzeba zacząć od agresywnej chemii, bo wiemy, że samo wycięcie nie załatwi sprawy. Więc ta sekwencyjność, czyli kolejność, które leczenie pierwsze, jest ustalane zawsze przez specjalistów chirurgii, onkologii klinicznej, radioterapii, żeby uzyskać maksymalnie dobry efekt u pacjenta, czyli jak najlepszy komfort życia po leczeniu i jak największą szansę na całkowite wyleczenie.
Pacjenci często słyszą od lekarzy, że na przykład właśnie leczenie systemowe trzeba zacząć. Nie bardzo rozumieją czasami, o co chodzi, prawda? Tak. Jest też coś takiego, co się nazywa leczeniem neoadiuwantowym. To jest to, co mówiliśmy, tak? Czyli taka, można powiedzieć, indukcyjne leczenie, wcześniejsze, mające na celu zmniejszenie tego nowotworu. I jakie są proporcje generalnie? To tak pół na pół pacjentów można od razu operować, czy jednak większość musi wcześniej poddać się temu leczeniu systemowemu, chemioterapii bądź immunoterapii?
To znaczy, to jest ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli chodzi o raka piersi, to powiedziałbym, że większość albo duża część zaczyna od jakiejś formy leczenia indukcyjnego, czyli tego leczenia przed zabiegiem operacyjnym.
Czyli hormony na przykład pacjentki przyjmują, które zmniejszają guzy, które mają na celu zmniejszenie guzów, które są hormonozależne na przykład. Tak,
to wtedy jest to leczenie, które blokuje hormony, żeby ten nowotwór, tak mówiąc bardzo polsku, się trochę cofnął przez
tak się zastanawiam, czy pacjenci nawet z takiego pana doświadczenia domagają się tej chemioterapii, jak na przykład dowie się pacjent, że ma mieć tylko hormonoterapię, to myśli sobie, no jak oni będą mnie teraz tu takimi tabletkami leczyć, tu jak się ma raka, to się powinno mieć jednak, żeby go pozbyć się, no to jakieś to leczenie powinno być poważniejsze, czyli to może chemioterapia. To też pewne niezrozumienie, prawda, wśród pacjentów chyba
znaczy,
jest.
Całe leczenie onkologiczne to jest proces. W związku z tym to chyba najbardziej obciąża naszych pacjentów, czyli świadomość tego, że to nie jest taki magiczny moment, który się wydarzy, gdzie byłam chora, jestem zdrowa, czy byłem chory, jestem zdrowy. Im leczenie jest dłuższe, tym psychicznie jest dla człowieka gorsze. Dlatego, że nasze leczenie jednak wyrywa człowieka z jego normalnego życia. To jest konieczność jeżdżenia na jakieś wlewy chemioterapii, czy jeżdżenie na radioterapię, czy konieczność brania tabletek i czekania na jakiś efekt. Więc jasne, no każdy z nas by chciał mieć sprawę rozwiązaną szybko, zero-jedynkowo, tak? Położyłem się na stół operacyjny, był zabieg, jestem zdrowy. Ale to niestety tak nie działa. Są niektóre nowotwory, gdzie tak, w ten sposób właśnie leczymy pacjentów. Dlatego na przykład, bo rozmawialiśmy w ogóle tylko o lekarzach, ale to jest całe grono ludzi, które jest włączone w to, w ten proces. Na przykład są panie koordynatorki, takie ciche osoby, które załatwiają to, że dane badanie będzie na czas, dana rejestracja pacjenta będzie na czas. Są psycholodzy kliniczni, którzy poświęcają czas tym pacjentom, żeby porozmawiać z nimi, co się dzieje w ich duszy, w ich głowie w trakcie tego leczenia. Żeby właśnie z nimi omówić to, że na przykład to pragnienie szybkiego leczenia to nie zawsze jest najlepsze. Są dietetycy, są rehabilitanci, są specjaliści od organizacji, w cudzysłowie, życia tego pacjenta w trakcie choroby nowotworowej. To jest całe grono ludzi. I w XVII, XVI wieku powiedziałbym, że leczenie by się oparło na tym, że przychodzi człowiek z chorą częścią ciała, my ją obcinamy i pacjent może będzie zdrowy. Teraz ten proces angażuje bardzo dużo osób, właśnie po to, żeby uzyskać jak najlepszy efekt.
A jak się zmieniły te możliwości leczenia? Bo jeszcze powiedzmy 10, 15, 20 lat temu, jeśli chodzi na przykład o raka piersi, bardzo często były to operacje takie radykalne, prawda? Mastektomię wykonywano, czyli amputacje, krótko mówiąc. Teraz większość zabiegów to są jednak zabiegi oszczędzające, prawda? I to jest jeden rodzaj zabiegu, który można zaproponować pacjentce.
Tych zabiegów jest trochę. Dalej wykonujemy czasem mastektomię. Czasem mastektomia jest jedynym wyjściem.
A co decyduje o tym, że to będzie mastektomia?
Tu trzeba by się wrócić do tego, co jest najważniejsze w ogóle w wyleczalności nowotworów złośliwych. Wczesne wykrycie. Dalej są pacjentki, które przychodzą z bardzo zaawansowanym nowotworem, z nowotworem, który widać i czuć. To jest nowotworem, który budzi takie pierwsze skojarzenie, jak to jest możliwe, że ta pacjentka tego nie widziała. Ona to widziała, tylko ona się bała. Ona się bała, szukała magii, szukała ucieczki, szukała terapii alternatywnych, miała nadzieję, że to przejdzie, poddała się, bo miała depresję, tysiąc rzeczy. I w takim przypadku nam się również udaje wygrać z tą chorobą, ale na przykład nie udaje nam się zachować piersi. Jeżeli trafia do nas pacjentka z wczesnym nowotworem, to pierś może zostać zachowana. Wtedy usuwamy tylko guz z marginesem, jeden węzeł. Pacjentka otrzymuje radioterapię i ma najfajniejszy efekt estetyczny. Czasem są pacjentki, które oprócz tego, że mają nowotwór, mają też mutację genetyczną. Czyli wiemy, że samo usunięcie nowotworu, a pozostawienie reszty piersi oznacza, że ta pacjentka w tej pozostawionej piersi będzie miała nowotwór. Wtedy usuwamy piersi, tak, ale zamieniamy te piersi albo na implanty silikonowe, albo na inną technikę odtworzenia piersi. Więc tych zabiegów jest dużo i chociaż pierwszym celem jest wyleczalność, to drugim jest komfort życia. Bo to chyba o to chodzi w życiu, prawda? Żeby żyć długo, szczęśliwie i w dobrym komforcie.
Dokładnie. A w jakich przypadkach możliwa jest operacja rekonstrukcji piersi? Czyli zdarza się tak, że na przykład no, trzeba ten gruczoł usunąć, ale czy taka pacjentka ma szansę na to, żeby no, jednak tą pierś jeszcze mieć?
Znaczy po usunięciu piersi zawsze jest możliwość dalszych technik rekonstrukcyjnych. Tutaj nie wspomnieliśmy o chirurgach plastykach, którzy się specjalizują w technikach rekonstrukcyjnych po amputacjach, z którymi świetnie współpracujemy zresztą. Tu głównie dla kliniki chirurgii plastycznej.
Metody rekonstrukcji, jakie są możliwe?
Od technik, które używają ciała obce, czyli na przykład implanty silikonowe, po techniki, które są oparte na dwuczasowej rekonstrukcji, kiedy najpierw wszczepiamy taki implant, który powiększamy, żeby rozciągnąć skórę, a dopiero potem wszczepiamy implant ostateczny. Po techniki używające tkanek własnych, czyli przemieszczamy jakiś fragment ciała w miejsce piersi, żeby ją odtworzyć, zachowując jego unaczynienie, albo w ogóle przeszczepiamy jakiś fragment ciała, czyli na przykład tłuszcz z tyłu brzucha z naczyniami, przeszczepiamy go w miejsce, gdzie kiedyś była pierś, żeby odtworzyć tą pierś. Tych technik jest dużo, one są bardzo mocno uzależnione od tego, jaka jest wielkość piersi u pacjentki.
Czyli tej zdrowej, która zostaje, bo trzeba drugą dopasować.
Dokładnie tak. A czasami trzeba stworzyć nową piersi, a drugą zmniejszyć, bo piersi są dwie, w związku z tym nie da się leczyć tylko jednej. Pacjentka będzie zawsze porównywała jedną z drugą, więc czasami się trafiają pacjentki, które chcą jednocześnie zmniejszyć piersi, co jest jakby naturalną ich potrzebą.
A panie doktorze, a ten zabieg rekonstrukcji, jednoczasowej na przykład rekonstrukcji, on z mastektomią, on jest tak samo radykalny onkologicznie, to znaczy tak samo bezpieczny i pozwala na pozbycie się tego nowotworu, jak taka klasyczna mastektomia?
To znaczy tak. Nie wykonujemy zabiegów z założenia, które są gorsze. Żeby wykonać zabieg gorszy, rokowniczy, dokładnie, musimy mieć jakiś powód. To nie wybiera się tak techniki, że okej, no będzie ładniej wyglądało, ale będzie gorsze rokowniczo. Zawsze to rokowanie jest najważniejsze. W związku z tym i mastektomia podskórna, i leczenie oszczędzające muszą nam dać taką samą pewność, że zachowamy ten sam efekt długotrwały.
A oprócz tego wspominaliśmy już wcześniej o węzłach chłonnych, o węźle wartowniczym, to też często pacjenci słyszą, co to jest za węzeł w ogóle, który się tak ładnie nazywa. W trakcie operacji wykonuje się biopsję tego węzła zawsze?
Tak, to są dwa słowa, węzeł wartowniczy i biopsja. I to często powoduje stres w pacjentach czy niezrozumienie. Rozmawialiśmy na początku o tym, że nowotwór to jest taka struktura, która zatraciła swoją przyzwoitość, czyli na przykład odrywają się od niej komórki i się przemieszczają. One się przemieszczają krwią lub chłonką. Jeśli przemieszczają się chłonką, to jest jeden z płynów, który w nas krąży, to docierają do węzłów chłonnych. Jest to nasz sposób walki z bakteriami i z niebezpiecznymi sytuacjami, czyli płyn transportuje coś, co jest niebezpieczne, a w węźle chłonnym są komórki, które to rozpoznają i rozpoczynają walkę. Tak się dzieje przy zapaleniach, dlatego nasze węzły się powiększają przy np. zapaleniu gardła. Jeżeli mamy nowotwór i z tego nowotworu oderwą się w cudzysłowie komórki, to one również popłyną sobie chłonką i dotrą do tego węzła. To mogą być pojedyncze komórki niewidoczne w USG. I ten pierwszy węzeł, do którego dotrze chłonka z guza, to jest węzeł wartowniczy.
To nie jest strażnik, jeden... tak?
Można tak, węzeł powiedzieć. Strażnik, węzeł filtr, takie potoczne określenia, okej. Okay. My nigdy nie wiemy, gdzie on jest, ponieważ w trakcie zabiegu podajemy znacznik w okolice guza i szukamy węzła, do którego ten znacznik popłynął. Właśnie
jak to widzicie? To jest jakiś, zmienia kolor, czy jak to?
Są dwie techniki. Jedna to jest z kolorem, czyli patrzymy na to, jaki kolor ma węzeł, albo używamy zieleni, albo błękitu, czyli węzeł staje się kolorowy. problemem są dziewczyny, czyli... które mają tatuaże, bo jeżeli mają zielony tatuaż, to węzły mają też zielone, bo barwniki przechodzą do węzłów chłonnych z tatuażu. Albo używam izotopu, czyli takiej substancji, którą przez skórę widzimy, która promieniuje bardzo małą dawką promieniowania i wiemy, do którego węzła dopłynęła ta...
Czyli można tanka. Po prostu ewentualnie wtedy wyciąć ten węzeł właściwy, a nie te,
które... Jakiekolwiek albo wszystkie.
Dokładnie.
I to jest właśnie a propos biopsji, bo powiedziałaś biopsja węzła wartowniczego, a człowiekowi biopsja się kojarzy z jakimś ukłuciem. A dla nas biopsja węzła wartowniczego to wycięcie. I to właśnie pacjenci czasami tego nie rozumieją, że my chcemy wyciąć węzeł, a nie robimy jego biopsję.
Doktor nauk medycznych Kamil Drucis, specjalista chirurgii i chirurgii onkologicznej z Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest gość doktor nauk medycznych Kamil Drucis z Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Rozmawiamy o operacjach onkologicznych, w ogóle leczeniu chirurgicznym nowotworów, ale rozmawialiśmy do tej pory dużo o raku piersi i innych nowotworach. Chciałam teraz troszkę porozmawiać na temat nowotworów skóry, między innymi czerniaka, bo tym się Pan również, doktor, zajmuje. A zbliżają się słoneczne dni, niedługo majówka, i rośnie tym samym zagrożenie czerniakiem, jak słońce się pojawia?
Znaczy ja bym nie posunął się do tego, że majówka zwiększa nam ryzyko czerniaka. Majówka jest cudownym okresem spędzanym razem z bliskimi i z rodziną.
Słońce, panie doktorze.
Tak, słońce niestety zwiększa ryzyko czerniaka. Ale tą majówkę niekoniecznie trzeba spędzić w ten sposób, że człowiek się opali na czerwono.
Jak opalać się, czy w ogóle się można opalać, bo wszyscy jak dermatolodzy przestrzegają, że należy się smarować, zabezpieczać i tak dalej.
Dokładnie.
Przed promieniowaniem słonecznym, że ono jednak jest głównym czynnikiem ryzyka, tak?
Tak, to jest bezpośredni związek. Bezpośredni związek z wszystkimi praktycznie chorobami nowotworowymi skóry, to jest związek z promieniowaniem UV, które występuje nie tylko w naszym słońcu, ale też w takich fajnych lampach, które pozwalają nam utrwalić lakier na tipsach. Więc promieniowanie UV jest promieniowaniem, które niszczy komórki skóry i może zwiększyć ryzyko nowotworów złośliwych. I promieniowanie UV jest też promieniowaniem, które niszczy naszą skórę wizualnie, czyli powoduje głębsze zmarszczki, powoduje gorszą jakość skóry,
tak?
Dokładnie. W związku z tym ta profilaktyka powinna zapewnić nam i ochronę przed nowotworami, i urodę.
A jakie powinny być te filtry? No, co najmniej ile tam tych filtrów używać? Pięćdziesiątka, setka? Nie, no to już chyba, to wtedy się nie opalimy w ogóle, nie?
To wszystko zależy od tego, jak długi czas spędzimy na słońcu i to zależy od tego, jak długo mamy zamiar być na świeżym powietrzu. Jeżeli to jest krótka ekspozycja na słońce, nie jest to silne promieniowanie słoneczne, to te niższe filtry wystarczą. Ja się boję tutaj takiej pułapki myślenia, która polega na tym, że kupiłem krem z filtrem 50, posmarowałem się o godzinie 6 rano.
Bezpieczny.
Tak, jestem zabezpieczony do wieczora. Te kremy zmywają się i w trakcie kąpieli, i zmywają się z potem. W związku z tym chyba najprostszą radą jest taka, że krem z filtrem powinien nam zapewnić niedoprowadzenie do oparzenia skóry. Czyli krem z filtrem powinien spowodować, że nasza skóra, jeśli już zmienia swój kolor, to zmienia go w sposób spokojny, stonowany, nie doprowadzając do tego opalenia się na raka, czyli na czerwono.
A jak długo rozwija się nowotwór skóry, taki związany właśnie z promieniowaniem, ten czerniak, tak nazywany? I czy czerniak, tak jak wspominaliśmy w poprzedniej części, że nowotwory, na przykład piersi i w ogóle inne mają, różnią się biologicznie od siebie, czy w czerniaku też jest tak, że są różne typy czerniaka?
Tak. Nowotwory skóry w ogóle dzielimy tak, upraszczając, na raki skóry. I tutaj mamy tego raka podstawnokomórkowego, który rokuje najlepiej, go wystarczy wyciąć.
Ale on też jest związany z opalaniem?
Też z promieniowaniem UV. Też. Dokładnie. Mamy raka płaskonabłonkowego, to jest następne jakby określenie nowotworów skóry, który jest bardziej niebezpieczny, bo może dawać przerzuty. I z zupełnie innej grupy nowotworów mamy czerniaka. To wszystko dotyczy skóry, ale każdy z tych nowotworów rokuje inaczej i leczy się inaczej. Czerniak nie wywodzi się z typowych komórek skóry, jak raki skóry, tylko wywodzi się z komórek barwnikowych skóry, czyli tych komórek, które odpowiadają za barwę naszego ciała.
Jak jesteśmy przy kolorach, czy czerniak zawsze musi być czarny? Bo
nie,
to tak się kojarzy, że to musi być jakaś zmiana, która ma jest czarnego koloru.
Nie, są czerniaki amelanotyczne, czyli czerniaki, które nie uzyskują ciemnej barwy. Są czerniaki, które mają miejscowe zanikanie, czyli tak naprawdę przypominają bardziej bliznę niż czarną plamę. Ale warto w ogóle przypomnieć sobie przy okazji te podstawowe cechy czerniaka, bo to są cechy, które powinny spowodować, że pójdziemy do dermatologa czy do chirurga onkologa. Czyli jeżeli znamie jest nierówna, czyli asymetryczna, ma nierówne granice, nierówne ubarwienie, czyli jest wielokolorowe i ma średnicę powyżej 5-7 mm, to powinna nas zaniepokoić i spowodować, że udamy się do lekarza i
to
pokażemy.
To powinna być zmiana płaska czy wystająca raczej częściej?
Nie, to tak też nie działa. To
też
znaczy,
nie działa.
Czerniak zazwyczaj rozwija się, postać guskowa czerniaka rozwija się w ten sposób, że on się robi zmianą wypukłą. Ale wczoraj była u mnie pacjentka, która pokazała mi kilka znamion. One były wszystkie wypukłe, duże i tak dalej. Mnie zainteresował znamie, który miał 1,5 mm na nodze. W związku z tym tą część lepiej zostawić lekarzowi. Jeżeli w naszej ocenie znamie ma powyżej 5 mm,
to nie znaczy, że niebezpieczne.
Dokładnie. Mhm. W ogóle byłoby fantastycznie, gdybyśmy chodzili i sprawdzali sobie skórę do dermatologa raz w roku, czy w zależności od innych wskazań, raz na 2 lata. Ale no, bądźmy szczerzy, no, w tempie życia, które mamy obecnie z tymi badaniami, trochę chyba leżymy wszyscy.
A panie doktorze, czy czerniak jest częstym, czy rzadkim nowotworem skóry? Czy rzeczywiście no, tak dużo ludzi jest na niego narażonych, że trzeba się tutaj ostro pilnować?
W stosunku do raka piersi na przykład, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to jest mniej więcej 1 do 10. Problem polega na tym, że czerniak jest bardzo niebezpiecznym nowotworem, jeżeli urośnie do zbyt dużego guzka, czyli ma zbyt duże zaawansowanie miejscowe. Ponieważ kiedyś było też tak w czerniaku, że jeżeli czerniak dał przerzuty, to praktycznie nie było szansy na wyleczenie. Teraz mamy fantastyczne leczenie po zabiegu operacyjnym, bo tutaj w przypadku czerniaka zaczynamy od operacji, gdzie możemy podać pacjentowi immunoterapię, możemy podać leczenie celowane na mutacje i te kiedyś przegrane sytuacje udaje nam się wygrać w wielu procentach przypadków.
A jak się przenosi ten nowotwór? Jak daje przerzuty?
Drogą krwi i chłonki. Tak samo jak
wszystkie
nowotwory
złośliwe. Podobnie jak
wszystkie
inne nowotwory. Mhm. Ale też jest taka możliwość, że on będzie się przerzucał z miejsca na miejsce, czyli te zmiany na przykład, która będzie jedna na nodze, zaraz się pojawi gdzieś nam jakaś druga na plecach i tak dalej, czy to raczej się przerzuca, nie wiem, do czego się przerzuca, no krótko mówiąc.
To jest właściwie pytanie takie cofające nas do historii medycyny, bo kiedyś była koncepcja, że nowotwór zlokalizowany na nodze daje pierwszy przerzut do wątroby, a drugi do głowy, załóżmy. My wiemy, że nowotwory nie przerzutują w ten sposób, że one są łatwe do przewidzenia. Wiemy oczywiście, że na przykład częściej czerniak da przerzuty najpierw do węzłów chłonnych, a dopiero potem przerzuty odległe drogą krwi, ale to nie jest tak zero-jedynkowo. Ale mamy pacjentów, tak było pytanie o to, czy czerniak może występować w wielu ogniskach. Mam 3 pacjentki, które mają czerniaka wieloogniskowego, czyli to są pacjentki, które ze względu na mutację genetyczną rozwijają czerniaka w wielu miejscach na skórze. Na szczęście udaje nam się usuwać tego czerniaka we wczesnych fazach, w związku z tym te dziewczyny żyją i oprócz tego, że mają trochę blizny na ciele, to czują się dobrze.
Ale taki zabieg, na czym on polega? Na wycięciu tak samo jak w poprzednich tych nowotworach, o których mówiliśmy, z marginesem zdrowej skóry, to
dokładnie tak
się robi i z tymi węzłami chłonnymi również podobne przeprowadza się procedury?
W ogóle rozpoznanie nowotworu złośliwego jest po tym, jak ten nowotwór zostanie wycięty lub pobrana z niego biopsja.
Wtedy robi się badanie histopatologiczne i na 100%
dopiero
wiadomo, tak?
Czyli lekarz pod mikroskopem sprawdza, czy ta tkanka jest zdrowa, czy nie. W przypadku raka piersi pobieramy mały wycinek, czyli robimy biopsję. W przypadku podejrzenia czerniaka, czyli zmiany skórnej, usuwamy całą zmianę skórną do badania mikroskopowego. Bardzo, bardzo rzadko robimy jakiekolwiek biopsje w przypadku czerniaka i to są takie sytuacje skrajnie nietypowe. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy podejrzaną zmianę na skórze, to idziemy do lekarza, który usuwa tę zmianę z bardzo małym marginesem, milimetra, 2 mm i wysyła do patologa. Jeśli jest to zmiana łagodna, to kończy to postępowanie. Jeśli będzie w tej zmianie czerniak, to czeka pacjenta drugi zabieg, poszerzenia marginesu wycięcia skóry. Trzeba usunąć więcej jakby zdrowej skóry w naszej ocenie pierwotnie i usunąć węzeł wartowniczy, czyli ten pierwszy węzeł od nowotworu.
Jakie są w ogóle rokowania pacjentów po tych zabiegach? Czy oni muszą jeszcze podlegać jakiemuś dalszemu leczeniu?
To wszystko zależy od tego, jakie było zaawansowanie, czyli jaka była grubość tego czerniaka i czy w węźle wartowniczym były komórki czerniaka, czy nie. Im później rozpoznany jest czerniak, tym rokowanie jest gorsze.
Pacjent jakoś odczuwa ten nowotwór, czy po prostu jest tylko zmiana i nic się innego nie dzieje?
Żeby wygrać w ogóle z nowotworami złośliwymi, trzeba je wykryć w momencie, kiedy one są bezobjawowe, czyli nie dają żadnych objawów. Czyli czekanie na to, że jakaś zmiana zacznie nas boleć, zacznie krwawić, cokolwiek innego, to zwykle jest trochę już za późno.
A w czerniaku to zaawansowanie po czym można poznać?
Pod mikroskopem, po grubości zmiany. Czyli znowu lekarz ocenia jest w dermatoskopii, jest to taki sposób oglądania skóry.
Czyli pacjent nie poczuje, że go zaczyna boleć, nie. Na przykład dana zmiana, czy tam, nie wiem, właśnie robi się jakieś owrzodzenie albo coś takiego.
Znaczy teraz mam pacjenta na przykład, który przyszedł do nas z owrzodziałą zmianą na stopie, głęboką, krwawiącą i z licznymi zmianami na nodze. Ale to są rzadkie przypadki. Wolałbym, żeby przed majówką ludzie skupili się na tym, żeby zastosować krem z filtrem i zbyt długo na tym, jeżeli będzie ładna pogoda, na co liczę, zbyt długo na tym słońcu nie przebywać. A jeżeli mają znamie, które jest większe niż 5 mm, trochę nierówne, żeby pomimo, że nie daje żadnych objawów, poszli do dermatologa, mu je pokazać.
Sprawdzili, co to jest.
Dokładnie.
A wracając jeszcze do operacji, czy są takie sytuacje, w których po prostu się nie operuje pacjenta z czerniakiem? Czy jednak każdy nowotwór można próbować operacyjnie usuwać? Lokalizacja jest tutaj istotna?
To znaczy tak, na przykład jest rzadka lokalizacja wewnątrz kałki ocznej, tam też może wystąpić czerniak i tutaj to leczenie operacyjne jest bardzo ograniczone. Są czerniaki błon śluzowych, gdzie często niestety są już zbyt zaawansowane, żeby je operować. Myślę, że ogólnie przyjmijmy, że każdego czerniaka staramy się na początku zoperować.
Mówił pan o promieniowaniu słonecznym, ale też o promieniowaniu UV, które powodują lampy do utwardzania hybryd, paznokci, tak?
Dokładnie.
Dużo kobiet w tej chwili tego rodzaju zabiegi kosmetyczne przeprowadza i używa na co dzień. Jakie tu jest zagrożenie? I rzeczywiście widzicie w klinice, że takich pacjentek z czerniakiem pod płytką paznokciową, tak? Pojawia się?
Kiedyś było tak, że to były ewenementy, czyli do tej pory pamiętam pierwszą pacjentkę, która do mnie trafiała z czerniakiem podpaznokciowym. To była pacjentka, którą nawet razem z kolegą opisaliśmy, który przypadek opisaliśmy, bo dla nas to było takie nietypowe. Wiemy o tym, że to istnieje, ale to było na tyle nietypowe. Teraz zwykle przed gabinetem, w którym przyjmuję, w gronie pacjentów siedzi jeden pacjent, który jest po zabiegu. To zwykle oznacza, że ma bez fragmentu jednego z palców. Każda sytuacja,
Co się dzieje? Co rozpozna taki pacjent? Co tam zauważy?
Tutaj czerniak podpoznał.
Zgrubienie się robi, czy jak to widać? Jak to można poznać?
Jest taki objaw, który przypomina, jakbyśmy wzięli flamaster i pociągnęli wzdłuż paznokcia do przodu, czyli taka jakby kreska pod paznokciem koloru brązowo-czarnego, która jakby zaczyna się gdzieś pod wałem paznokciowym, czyli w kierunku naszego ciała i jakby przez paznokieć jest rozciągana wzdłuż paznokcia. Czyli jeżeli mamy coś pod paznokciem, co jest brązowej barwy, to sugerowałbym, żeby to pokazać lekarzowi. Przy czym najczęstszą przyczyną zmian takich barwnikowych, barwnych pod paznokciem, to jest po prostu uraz i mały krwiaczek. Więc to też nie chodzi o to, żeby wpadać w panikę, Jezus Maria, mam czerniaka od razu po tym, jak pojawi nam się przebarwienie pod paznokciem, tylko spokojnie pokazać to lekarzowi.
Takie operacje również się przeprowadza i wiąże się to na przykład z jakimś koniecznością zdjęcia płytki paznokciowej, czy bo powiedział pan, co nie zabrzmiało dobrze, że pacjent nie ma kawałka palca, tak?
No to nie brzmi dobrze, oczywiście,
brzmi,
że tak.
Dobrze.
W związku z tym w tej lokalizacji głównie bym kładł nacisk na to, żeby unikać promieniowania UV w obrębie dłoni. Na początku usuwa się diagnostycznie tą zmianę, która jest barwnikowa. Jeżeli to nie jest czerniak, to nic się więcej nie robi. Ale jeżeli jest to czerniak, to trzeba usunąć, tak samo jak w innej lokalizacji, zdrową skórę wokół. Na palcu jest taka sytuacja, że nam ciężko jest usunąć na przykład centymetr zdrowej skóry wokół paznokcia i jednocześnie zachować palec. Więc tu się dość często kończy z częściową amputacją, usunięciem palca albo z całkowitym usunięciem palca. Im tak naprawdę wcześniej trafimy do lekarza, im wcześniej to zostanie rozpoznane, tym szansa na to, że zachowamy funkcję ręki jest większa.
A kto leczy tak naprawdę czerniaka? To dermatolodzy, tak samo, onkolodzy?
Tak samo jak wszystkie nowotwory, zespół.
Zespół.
To już nie są czasy, w których istnieje jedna gwiazda, która leczy jednym ruchem nowotwór. To się nie da. I to nie tylko lekarze, to jest całe grono ludzi.
Jak to wygląda? Jak to jest zorganizowane w takim ośrodku jak Uniwersyteckie Centrum Kliniczne? Tam jest jakiś taki unit, który się zajmuje czerniakiem?
Piękne określenie unit z angielskiego, ośrodek. Czyli właściwie zespół. Tak. Albo ośrodek, albo centrum. Czyli grupa ludzi, która zajmuje się danym nowotworem. To dotyczy i raka piersi, i to dotyczy czerniaka i nowotworów skóry. To dotyczy mięsaków, to dotyczy raka jelita grubego. Każdy nowotwór leczy grupa ludzi, w którym są specjaliści z danych dziedzin, wyspecjalizowani bardziej w leczeniu danego nowotworu.
Czyli spotykają się, omawiają taki stan zdrowia tego pacjenta, który się zgłasza, tak, do ośrodka.
Po zakończeniu diagnostyki.
I zapada decyzja, tak. Co dalej.
Były pytania wcześniej na temat leczenia neoadiuwantowego, czyli tego przed leczeniem chirurgicznym. Takie decyzje właśnie podejmuje zespół lekarzy, żeby spojrzeć na leczenie tego człowieka z różnych punktów spojrzenia, z punktu widzenia chirurga, z punktu widzenia radioterapeuty, onkologa.
Dlatego to jest lepsze dla pacjenta, tak? Bo to jest takie podejście wieloosobowe, można powiedzieć. Wiele osób może wyrazić swoją opinię na temat tego propozycji leczenia tej osoby. Co jest wartością tutaj właśnie?
Jak ludzie, jesteśmy mylni. Mhm. A jeżeli jest zaangażowanych kilku specjalistów, szansa na pomyłkę maleje. Jeżeli zaangażowani są specjaliści z różnych dziedzin, uzyskujemy jeszcze wszechstronność.
Kompleksowość.
Dokładnie tak. Czyli jeden człowiek, mamy większą omylność, węższe spojrzenie. Kilku specjalistów, próbujemy zmniejszyć te błędy jednoosobowej decyzji.
Ta kompleksowa opieka to jest też później rehabilitacja po zabiegach operacyjnych, po leczeniu systemowym, albo już nawet w trakcie, prawda? To
niestety
też się proponuje.
Praktycznie każde leczenie onkologiczne przynosi jakiś uszczerbek na zdrowiu. Od chirurgii, która okalecza jednak mimo wszystko, chociaż staramy się, żeby to okaleczenie było jak najmniejsze i ten efekt estetyczny był jak najlepszy, po chemioterapię, która jednak osłabia w jakiś sposób organizm, przez radioterapię, która również niszczy tkanki, na które działa. Nie ma leczenia onkologicznego, które jest bezproblemowe.
To jak to jest zorganizowane, jeśli chodzi o klinikę chirurgii onkologicznej?
Znaczy zawsze najpierw jest pacjent diagnozowany, potem omawiamy sposób leczenia, potem przechodzi przez to leczenie, potem spotykamy się, żeby omówić efekt tego leczenia, i żeby też w międzyczasie zaproponować pacjentowi wszystkie działania, które mogą zmniejszyć uraz dla tego człowieka. Czyli od rozmowy z psychologiem, żeby zmniejszyć uraz psychiczny, poprzez rozmowę z rehabilitantem, żeby zmniejszyć,
tak?
Dokładnie, żeby przygotować pacjenta przed zabiegiem, jeżeli jesteśmy na tym etapie leczenia, żeby przygotować pacjenta do tego, co go będzie czekało. Potem rozszerzamy tę rehabilitację pooperacyjną, żeby jak najszybciej powrócić do funkcjonowania i zmniejszyć szkody, które nasze leczenie wywołało.
Na przykład problemy z obrzękiem limfatycznym, tak? Bo pacjenci, którzy mają usuwane węzły...
Stąd w ogóle powstała technika węzła wartowniczego, czyli tego pierwszego węzła. Chodzi o to, żeby uzyskać informację, czy tam w tym miejscu znajdują się już komórki nowotworowe, jak najmniej kalecząc człowieka. Dlatego zaczęliśmy usuwać jeden węzeł, albo dwa czasami, a nie usuwać wszystkie węzły. Ponieważ przez, tak jak mówiliśmy wcześniej, przez ludzki organizm, w ludzkim organizmie krążą różne płyny, krew i chłonka. Chłonka to jest to, co wywołuje w nas obrzęki. To jest to, co znajduje się pomiędzy komórkami. Jeżeli teraz usuniemy węzeł chłonny, to przecinamy wszystkie naczynia, które do niego płynęły i ta chłonka ma problem, żeby odpłynąć. Tak samo się dzieje, jak założymy sobie jakąś opaskę uciskową albo za zbyt ciasne skarpetki. Chłonka, nie mogąc odpłynąć, powoduje obrzęk. Jeżeli teraz wytniemy węzeł, to ona też nie może odpłynąć, co powoduje też obrzęk.
Czyli już na etapie pobytu pacjenta w szpitalu zabezpieczacie państwo, rozumiem, pacjenta też przed ryzykiem właśnie obrzęku poprzez jakąś edukację i spotkania z fizjoterapeutami chociażby.
No. Dokładnie. I dobieramy zabieg operacyjny tak, żeby nie powodować tego obrzęku albo żeby było jak najmniejsze ryzyko. Teraz jest też fantastyczny program u nas na chirurgii plastycznej, profilaktyki obrzęków późnych, czy profilaktyki obrzęków pooperacyjnych, gdzie staramy się podjąć wszystkie możliwe działania, nawet po po pewnym czasie już od zabiegu operacyjnego, żeby zmniejszyć to ryzyko obrzęku albo żeby go leczyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Kamil Drucis z Katedry Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim Państwa słonecznej majówki.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.